Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa. 5 minut po godzinie 12. Aleksandra Mazur-Woloniecka za konsoletą program realizuje. Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. 510-37-36 numer telefonu do studia. 510-37-32 czujny numer. Automatyczny sekretarz nagrywa Państwa zgłoszenia, wypowiedzi, komentarze. Można oczywiście także do nas pisać. Adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Na początek problemy drogowe. Mówiliśmy w ostatnich czasach reakcji sporo na temat skrzyżowania bardzo niebezpiecznego, bardzo ruchliwego ulic Szosy Stargardzka Przyszłości i Dziesiątki. To jest w Płoni, tam są światła, duży ruch, samochody ciężarowe, tiry. Nasz słuchacz kilka razy dzwonił do nas i nagrywał swoje uwagi, że zdarza się, on to obserwował, że przejeżdżają tam samochody i to ciężarowe tiry na czerwonym świetle. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy z panią Alicją Śledzioną z Komendy Wojewódzkiej Policji. Wygląda na to, że raczej tam nie zostanie postawione żadne urządzenie, które by rejestrowało tego rodzaju wykroczenia, a są to bardzo poważne wykroczenia i bardzo niebezpieczne, zwłaszcza właśnie na takim skrzyżowaniu. Ale nasz słuchacz zauważył inny problem w tamtym rejonie. Problem oczywiście znany wszystkim kierowcom, problem, o którym, który został troszeczkę odłożony na półkę. Wydaje się, że nierozwiązywalny, ale rozwiązanie tam jest bardzo pilne, dlatego że akurat na tym skrzyżowaniu jest to dziesiątka, która krzyżuje się z ulicą Żuka, to jest droga, która prowadzi między innymi do szpitala. Na tym skrzyżowaniu zdarzają się kolizje, niebezpieczne kolizje. Posłuchajmy komentarza.
Witam, Radosław Szczecin. Chciałem zostawić komentarz a propos ustawiania fotoradaru na wjeździe do Szczecina. Chodzi o to, że ta szosa Stargardzka i skręt na szpital jest tak w niefortunnym miejscu i tak skonstruowany, że będą tam stłuczki. Nawet same ograniczenia prędkości są ustawiane za blisko i człowiek nie ma czasu, żeby wyhamować, o czym Radio Szczecin już dawno informowało. Tam powinien być po prostu kolejny pas do zjazdu albo zupełnie inna infrastruktura powinna być zbudowana, która pozwoli bezpiecznie wyjechać z tego skrzyżowania i wjechać na nie.
Zgadza się, skrzyżowanie niebezpieczne, wprawdzie tam jest zakręt, wprawdzie są tam ograniczenia prędkości, ale jest to zjazd, jeżeli jedziemy od Stargardu, z szybkiej drogi, dwa pasy w każdą stronę, pasy rozdzielone, a zatem można się rozpędzić. Wprawdzie najpierw stoi chyba 80, później to już jest teren zabudowany, a więc do 50, a tu nagle takie skrzyżowanie z ulicą Profesora Żuka. Trzeba coś z tym zrobić. Tak jak już powiedziałem, dalej na tym skrzyżowaniu już ze światłami raczej nie stanie żadne urządzenie, które by rejestrowało wykroczenia. No cóż, drodzy kierowcy, pozostają nasze samochodowe urządzenia, które jeżeli zarejestrują takie wykroczenie, przejazd na czerwonym świetle samochodu, to warto taki film albo takie zdjęcia wysłać po prostu na policję. Jest strona internetowa Komendy Wojewódzkiej Policji. Na tej stronie jest czerwony alarm, bodajże tak to się nazywa, taka zakładka, gdzie można tego rodzaju zgłoszenia wysyłać. I jeżeli jest to poważne wykroczenie, to policja się tym zajmie. Oczywiście potrzebne są do tego zgłoszenia także nasze dane, gdyby w wypadku, jeśli kierowca popełniający wykroczenie nie przyzna się do niego, nie będzie chciał przyjąć mandatu, no to potrzebna jest także nasza tutaj obecność w dalszej części takiego postępowania. Teraz wracamy do Szczecina. Remontowany fragment ulicy Arkońskiej, długo oczekiwany remont i ta ulica ma się zmienić diametralnie. Wreszcie będzie wygodny dojazd całą Niemierzyńską, Arkońską aż do Wojska Polskiego. Ten remont trwa, ulica jest zamknięta, a porządku pilnuje Straż Miejska.
Przemek ze Szczecina. Ja dzwonię z takim pytaniem, czy o godzinie 7.10 rano na zamkniętej ulicy Arkońskiej potrzebne są aż 3 patrole Straży Miejskiej, by pilnować oczywiście porządku, by inni kierowcy nie przejeżdżali wtedy, gdy ulica jest właśnie zamknięta. Z jednej strony dobrze, że pilnują, czy edukują kierowców w ten sposób, natomiast czy są potrzebne aż 3 patrole Straży Miejskiej, oczywiście z włączonym oświetleniem, to już budzi moje wątpliwości. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za ten komentarz. Dzisiaj chciałem porozmawiać ze Strażą Miejską, nie tylko w tej sprawie, no może akurat były te 3 patrole ze światłami włączonymi potrzebne w tamtym miejscu. No nie wiemy, co tam się działo rano. Może akurat ta obecność w takiej liczbie była konieczna. Także nasz słuchacz napisał o sytuacji, która dzieje się na Podzamczu. Właśnie z mojego okna widzę interwencję Straży Miejskiej na ulicy Mściwoja na Podzamczu. Sęk w tym, że jest to 8 godzina i stoi jeden źle zaparkowany samochód i dzielni strażnicy działają. Ale dlaczego nie było ich tutaj wczoraj, a wczoraj były walentynki wieczorem? Kiedy to w tym samym miejscu było 200 źle zaparkowanych pojazdów? Walentynki były i całe miasto zjechało się do restauracji i każdy chciał dosłownie zaparkować przed knajpą. Oczywiście pani rzecznik będzie świecić w waszej audycji statystykami, z datami, że są, że interweniują, ale niestety rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. Wieczorem podeślę fotki, jaki tutaj dziki zachód, jak samochody parkują. To jest mail od naszego słuchacza. Tak jak już powiedziałem, pani rzecznik Straży Miejskiej, pani Wojtach, dzisiaj nie mogła wystąpić w naszym programie, ale obiecuję, że wystąpi i wyjaśni tę sprawę. Jeżeli na przykład chodzi o w ogóle samo parkowanie na Podzamczu, to oczywiście nie jest problem Straży Miejskiej. Ona nie ustala reguł gry na Podzamczu. Samochody póki co tam mogą parkować. Wszelkie próby ograniczenia możliwości parkowania w tamtym rejonie kończyły się bardzo gwałtownymi protestami. To raczej jest po stronie miasta zmiana organizacji ruchu i jakieś zmiany dotyczące parkowania właśnie tam. Nie od Straży Miejskiej. Straż Miejska jest od interweniowania w sytuacji naruszenia porządku, zasad parkowania. No oczywiście to źle, jeżeli wczoraj było tam bardzo dużo samochodów i strażnicy nie reagowali, a dzisiaj zareagowali na jeden. No taka nieproporcjonalna troszeczkę ta reakcja. Postaramy się o jakiś komentarz. Tak jak już powiedziałem, Straż Miejska jest bardzo chętna i gotowa do rozmów w czasie reakcji. Dzisiaj to jest niemożliwe, ale jutro ten komentarz, mam nadzieję, usłyszymy. W naszym programie Czas Reakcji prezentowaliśmy zgłoszenie od mamy dziecka, która próbowała zarejestrować dziecko na wizytę w poradni przyszpitalnej szpitala w Zdrojach. Okazało się, była to pierwsza rejestracja, okazało się to niemożliwe, ponieważ konieczna była wizyta osobista mamy w rejestracji po to, aby w ogóle założyć sobie odpowiednie konto, poprzez które później takie rejestracje mogłyby się odbywać. Na ten temat rozmawiałem z panią Magdaleną Knop, rzecznikiem szpitala w Zdrojach. Oto fragment tej rozmowy.
Codziennie dziewczyny rejestrują czy przyjmują około 100 pacjentów. To naprawdę ogrom pracy. Z każdym trzeba chwilę porozmawiać, uzyskać niezbędne do rejestracji dane, wprowadzić je do systemu, założyć dokumentację medyczną i jeszcze spokojnie wytłumaczyć, gdzie się chory ma pojawić na wizytę i jak się na przykład do niej przygotować. Proszę też pamiętać, że każdemu pracownikowi należy się przerwa na posiłek czy po prostu na skorzystanie z toalety. Proszę zauważyć, że to też nie jest tak, że gdy rejestratorka nie odbiera telefonu, to znaczy, że nie pracuje. W tym czasie przyjmuje po prostu pacjenta przy okienku, u którego być może właśnie zakłada dokumentację medyczną. Pacjent rejestrujący się po raz pierwszy, i tutaj to słowo po raz pierwszy jest kluczowe, chcący skorzystać z tej platformy e-rejestracji, musi przejść odpowiednie procedury uwierzytelniające. To znaczy musi wypełnić właśnie stosowny formularz rejestracyjny, następnie potwierdzić fakt chęci założenia takiego profilu w otrzymanej na wskazany przez niego adres mailowy informacji. A kolejnym krokiem jest właśnie wydrukowanie otrzymanego formularza oraz zgłoszenie się z nim, a także z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjenta do naszej placówki przy ulicy Mącznej 4 w Zdrojach, do centralnej rejestracji do poradni. I tam pracownik dokonuje autoryzacji użytkownika. Wówczas pacjent właśnie otrzymuje login, jednorazowe hasło dostępu do platformy, na które musi się zalogować w ciągu 24 godzin. Nie mamy innej możliwości zweryfikowania wiarygodności, uwierzytelnienia jak gdyby osoby, która chce do nas się zgłosić.
To była pani Magdalena Knop, rzecznik szpitala w Zdrojach. W trakcie tego programu zadzwoniła sama zainteresowana mama pani Karolina i tłumaczyła, że w innych przychodniach przyszpitalnych tego problemu nie ma, że można się zarejestrować po raz pierwszy bez konieczności osobistej wizyty w szpitalu czy też w przychodni. No podobno musi tam być człowiek, żeby przeprowadził całą tę rejestracyjną procedurę. Wydaje mi się, że raczej jednak nie. tego rodzaju rejestracje, na przykład przy zakupach internetowych, dzieją się automatycznie. Dlaczego to jest niemożliwe automatycznie w szpitalu w Zdrojach? Wydaje się, że taki jest system i koniec. Trzeba by było cały system zmieniać, żeby zmienić tę jedną opcję. W komentarzu napisał do nas Artur i pisze tak. Od dawna w ten sposób, czyli automatycznie, rejestrują się do lekarza pacjenci w Hiszpanii i w Czechach. W Czechach wygląda to tak. Osoba chcąca się zarejestrować pisze maila do rejestracji w swojej przychodni. Chciałabym zarejestrować się do lekarza, na przykład urologa, na dzień 19 lutego 2018 roku. Pacjent w mailu zwrotnym otrzymuje informację. Jest pan, pani zarejestrowany, zarejestrowana do lekarza w tym terminie lub rejestracja w tym terminie jest niemożliwa, więc podaje kilka najbliższych możliwych terminów rejestracji do wyboru, na przykład 5. Pacjent wybiera termin, który jest mu najbardziej odpowiedni i wysyła go mailem do rejestracji po chwili. W kolejnym mailu dostaje potwierdzenie rejestracji na dzień przed wizytą. Ta jest przypominana mailem lub SMS-em. Tak to działa w nemocnicy na Krajmesta. W Zdrojach jeszcze nie, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Witam na antenie naszego pierwszego gościa, pani Dorota Maślana, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Witamy.
Witam, panie redaktorze.
Witam, pani Doroto. Pozdrawiamy Nowogard. Pani Doroto, otrzymaliśmy takiego maila, dosyć alarmującego właśnie z Nowogardu. Mhm. Przeczytam jego treść, a później porozmawiamy na temat tego problemu. W piątek wysłałam takiego maila do opieki społecznej w Nowogardzie. Wczoraj zadzwoniła pani, poinformowała mnie, że jak będą jechać, to pojadą do tej pani. Może wasza interwencja przyspieszy ich wizytę i może dostanie jakąś pomoc. Teraz jest zima, a ona nie ma czym palić, siedzi w zimie. Pozdrawiam serdecznie, stała słuchaczka Maria. I teraz, uwaga, to najważniejsze, czyli ten mail, który został wysłany do państwa. Mam prośbę, żebyście zainteresowali się panią zamieszkałą, tutaj oczywiście nie podaję imienia i nazwiska, zamieszkałą w Wyszomierzu. Kobieta żyje w okropnych warunkach. Nie ma prądu, od kilku lat nie ma czym palić w piecu. Zimno w domu, bez prądu, bez wody. Warunki w domu ma tragiczne, bo i nie ma na to pieniędzy, żeby mieć cokolwiek. Też nie chce nikogo wpuszczać, bo jej wstyd. Może warto byłoby się zainteresować losem schorowanej kobiety, żeby chociaż miała ciepło, opał i coś do jedzenia i żeby mogła się umyć. Do lekarza też nie ma jak jechać, gdyż boli ją noga i nie ma pieniędzy na bilet. Żeby w XXI wieku nie mieć wody, prądu, odcięty prąd, bo z czego ma płacić? Może spełnia warunki do zasiłku opiekuńczego. Dzisiaj nawet powiedziała, że nie chce jej się żyć. Córka też jej nie pomaga, bo nie ma z czego. Ma troje dzieci na utrzymaniu, w tym jedno niepełnosprawne, a renta tej pani to, jak mówi, 750 zł. Mail o takiej treści dotarł do państwa, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie?
Tak, panie redaktorze. I żeby jeszcze sprecyzować, ten mail otrzymaliśmy w poniedziałek, nie jak w piątek tam pan powiedział, więc otrzymaliśmy go w poniedziałek. Mhm. Ponieważ tą informację otrzymaliśmy drogą mailową w poniedziałek i z uwagi na tą treść, którą pan przeczytał, to potraktowaliśmy to jako sprawę naprawdę niecierpiącą zwłoki i oczywiście pilnej interwencji. Wobec powyższego pracownicy socjalni udali się do klientki w ciągu 2 dni od zgłoszenia. Na miejscu oczywiście musieliśmy zdiagnozować sytuację i zdiagnozować rodzinę naszej podopiecznej. Okazało się, że jest to osoba samotna, utrzymująca się ze świadczenia emerytalnego, niewielkiego, aczkolwiek przekraczającego kryterium, jakie obowiązuje w przyznawaniu zasiłków pomocy społecznej. Ta pani zgłasza się do pomocy społecznej raz w roku, jak sprawdziłam. Z uwagi na to, że jest to niewielka emerytura, otrzymywała od nas pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego, który był przeznaczany na zakup opału. Z mojej wiedzy i z informacji od pracowników socjalnych uzyskałam taką informację, że ta pani od 2016 roku nie przyjmowała jakiejkolwiek pomocy w formie na przykład usług opiekuńczych, w formie umieszczenia jej w domu pomocy społecznej, bo też takie były propozycje. I w grudniu, kiedy pojawiła się u nas w roku ubiegłym, gdzie otrzymała oczywiście wsparcie finansowe, także odmówiła takiej pomocy. Więc na tą chwilę, kiedy pracownicy socjalni w dniu dzisiejszym pojawili się u pani, zaproponowali ponownie, bo tylko taką formę możemy przyjąć, zaproponować, na pewno nie wymuszać na naszych klientach rzeczy, których nie chcą. Więc zaproponowałyśmy jej te usługi opiekuńcze, które oczywiście zostają przyznane. Ponadto udało nam się tu wraz z organizacjami pozarządowymi z terenu Nowogardu oraz z pomocy władz naszych, że ta pani będzie prawdopodobnie, bo tam ustalaliśmy odnośnie tego dopływu prądu, o czym pan mówił, i wody, że tam jest brak. Oczywiście, ale tam trzeba zakładać całą instalację od nowa, elektryczną. I mam nadzieję, bo dzisiaj się tam wybieram z burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą, żeby zobaczyć, jak to wygląda, i w miarę naprawdę naszych możliwości ta pani oczywiście otrzyma od nas pomoc, jak najbardziej.
Mhm. No dobrze, czyli właściwie problem polega na tym, że problem jest znany. Przedstawiciele, pracownicy tak. Ośrodka Pomocy Społecznej dzisiaj tam byli.
Tak, jest.
Problem polega na tym, że najkrócej rzecz mówiąc, chcecie pomóc, a jak
oczywiście.
Dobrze zrozumiałem, ta pani nie do końca tej pomocy sobie
tak.
życzy. Może w takiej
nie
formie.
Nie do końca przyjmowała tą pomoc. Być może, panie redaktorze, może być tak, że 2016 pogorszył się jej stan zdrowia, że nie będzie mogła, nie będzie zdolna do samoobsługi, dlatego też wyszliśmy naprzeciw z tymi usługami opiekuńczymi. No na chwilę obecną ta pani zgodziła się na usługi i takie usługi będą na pewno przyznane, nie mówiąc już o wsparciu finansowym.
Dobrze, i dzisiaj tam pracownicy Ośrodka Pomocy w Nowogardzie byli. Jak wygląda ta sytuacja dzisiaj? No, za oknem chyba minus parę stopni. Z relacji naszej słuchaczki nie ma prądu, nie ma ogrzewania, nie ma wody. Jak to wygląda w tej chwili?
Powiem tak, jest faktycznie, że są tam trzy piece, które są nieczynne, ale już tu zadeklarował się pan z Nowogardu, który się tym zajmie. Zobaczy w ogóle, jak wygląda instalacja grzewcza. Jest w kuchni piec, który na chwilę obecną jest ogrzewany, więc ta pani jest zabezpieczona w opał na tą chwilę. Na
Dzisiaj,
jest
tak, pytam o dzisiaj.
Tak. Tam jest rozpalone i tam jest w tej chwili ciepło. Dzisiaj pojawi się osoba, która zobaczy te podłączenia grzewcze tych pozostałych piecach, które tam są.
Czy można rozpalić, tak. I to nastąpi dzisiaj.
Tak. Mhm. Wie pan co? Dzisiaj udajemy się właśnie z burmistrzem Nowogardu, żeby zobaczyć, jaka jest możliwość położenia tej instalacji elektrycznej nowej. Bo z tego, co dziewczyny, pracownicy socjalni tu mi opowiadali, tą instalację koniecznie trzeba wymienić. To jest stara instalacja. Po prostu nawet gdybyśmy podłączyli tam licznik, nawet przedpłatowy, to i tak by to nie zdało egzaminu, ponieważ instalacja jest stara, aczkolwiek też by to zagrażało życiu.
Mhm. Czyli trzeba po prostu zrobić jakąś instalację i to dzisiaj zostanie już przynajmniej
dzisiaj
sprawdzone, jaka jest możliwość.
Tak,
jaka jest możliwość.
Jak najbardziej. Mhm.
A woda, bo tutaj z tej relacji wynika, że również wody nie ma.
Tak, bo jest tam odcięty dopływ, ustaliliśmy kwotę zadłużenia, oczywiście postaramy się, tu będziemy wychodziły naprzeciw, żeby rozłożyć to na raty, będziemy w miarę możliwości wspierać tą panią finansowo i będziemy...
Ale woda została odcięta dlatego, że były
zadłużenie.
Zaległości, tak? Z powodu zadłużenia, tak?
Tak. I będziemy tu próbowali jakoś wesprzeć panią, żeby ta woda została podłączona.
Rozumiem. Jakie ma w tej chwili dochody ta pani?
To znaczy powiem tak, o wysokości oczywiście nie mogę powiedzieć, ale ma świadczenie emerytalne troszkę powyżej kryterium, które obowiązuje w pomocy społecznej. A kryterium na osobę samotną wynosi 634 na dzień dzisiejszy.
634.
Tak jest.
I poniżej tej kwoty dopiero można starać się o jakieś dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ale patrzymy indywidualnie na sprawę. Jeśli nawet przekracza... A ktoś wymaga naszego wsparcia, my taką pomoc udzielamy, tylko że w formie zasiłków celowych specjalnych.
Mhm. Czy również jakaś opieka, bo to jest starsza osoba, być może schorowana, i jakaś opieka także jest możliwa?
Tak, dlatego mówiłam o tych usługach opiekuńczych, że będą przydzielone pani usługi opiekuńcze, będzie tam jeździła opiekunka, jeszcze ustalimy z panią, ile pani chce godzin, czy dwie, czy trzy godziny, tak? Tylko to jest w formie porozumienia też z panią, żeby nic nie wymuszać, my musimy po prostu mieć zgodę pani.
Wiadomo. Czy również lekarz mógłby się udać na miejsce i spróbować przynajmniej zobaczyć, jaki jest stan? tej
Oczywiście
pani.
Dzisiaj dzwoniłam osobiście w celu ustalenia wizyty domowej. O 15 godzinie mam się skontaktować, ponieważ pana doktora jeszcze nie było, więc o 15 się skontaktuję. Jeśli nie będzie dzisiaj takiej możliwości, jutro na pewno to się zadzieje.
No i mamy nadzieję, że sytuacja tej pani z Wyszomierza poprawi się. Oczywiście.
Oczywiście.
Oczywiście jest tak, że nie możemy nikomu pomóc, jeżeli tej pomocy nie chce, ale mam nadzieję, że tutaj tak nie jest. Pani Dorota Maślana, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo za te informacje. Prosimy o interwencję, pilną interwencję w tej sprawie, bo jest zima. I ta interwencja jest potrzebna natychmiast. Pani Dorota Maślana, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie, była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. 510-37-36, numer telefonu do studia. 510-37-32, numer czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Jeszcze mail od naszego słuchacza. Zwracam się do państwa w imieniu mieszkańców ulicy Garncarskiej, Pocztowej i 5 Lipca, oczywiście mówimy o Szczecinie, którzy od kilkunastu już tygodni nie mogą doprosić się u zarządcy terenu zrobienia porządku z wysypiskiem śmieci znajdującym się w przejściu od ulicy 5 Lipca do ulicy Garncarskiej. Sprawa ta była wielokrotnie poruszana podczas zebrań wspólnot mieszkaniowych. Niestety zarządca BOM7 nie podjął żadnych działań, a problem narasta. Z każdym dniem śmieci przybywa, opróżnione są wyłącznie pojemniki. W ten sposób w centrum miasta rozrasta się dzikie wysypisko pożywka dla szczurów. Proszę o interwencję. Być może państwu uda się skłonić zarządcę do działania. Dzwoniliśmy dzisiaj do zarządcy. Najpierw rozmawiałem z sekretarką zarządu nieruchomościami BOM7, która obiecała, że skontaktuje mnie z prezesem. Próbowałem także później dodzwonić się do prezesa, ale nie udało mi się. To numer był cały czas wolny, nikt nie odbierał. Ale ponowię te próby jutro. Teraz o uwagę szczególną poproszę wędkarzy, wszystkich miłośników wody, sportów wodnych, jezior, których obfitość w naszym regionie. 510-37-32. Można się także nagrywać, ale proszę państwa o odwagę, proszę dzwonić na ten pierwszy numer do studia. Teraz zabieram państwa na wycieczkę. Maleńka miejscowość Wapnica, znajdująca się obok, właściwie na drodze numer 10, tuż przed Reczem, jadąc od strony Stargardu. Wapnica leży oczywiście w powiecie stargardzkim, w gminie Suchań. Jeżeli państwo tamtędy często przejeżdżają, można zauważyć tam po obu stronach drogi krajowej numer 10 dwa piękne jeziora. Piękno tych jezior i całego krajobrazu zostało oczywiście wykorzystane. Tam powstał ładny parking, jest tam gościniec. Jest to fajne miejsce, żeby zatrzymać się na przykład samochodem i trochę przy tych jeziorach odpocząć, a może nawet skorzystać z tych jezior, zatrzymać się na dłużej, właśnie połowić ryby, może nawet wynająć jakąś łódkę, popływać i tak dalej, i tak dalej. Może się okazać, że te jeziora niebawem będą prywatne. Posłuchajmy telefonu od naszego słuchacza.
Dzień dobry. Moje imię jest Henryk, dzwonię z Wapnicy. Wyszła taka sprawa. Mamy piękne jezioro. Za unijne pieniądze wybudowano piękną plażę. W tym roku kończy się ten 8-letni okres, gdzie jest to finansowane. I co się teraz okazuje? Że Wapnickie jeziora są, to jest to jezioro szmaragdowe. Co się okazuje? Że pani starosta stargardzka wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż tych jezior. Z tym, że jeziora, bo to są jeziora przepływowe. Jeziora przepływowego w myśl prawa wodnego nie wolno je sprzedawać. Powołała eksperta, który stworzył ekspertyzę, że jest to jezioro stojące. Jest dopływ wody do Jeziora Północnego. Pod drogą numer 10 jest kanał przepustowy, który łączy oba jeziora. I z Jeziora Południowego, część rowem otwartym, część kanałem, przepływa woda z jeziora do rzeki Iny poprzez miejscowość Sicko. I teraz na jakiej podstawie została podjęta decyzja o sprzedaży tych jezior, jeżeli to są jeziora wód przepływowych? Nikt się tą sprawą w ogóle nie zajmuje. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. 510-37-36, numer do studia. Z nami jest pani Edyta Nowicka, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Dzień dobry pani Edyto, witam.
Dzień dobry, witam państwa również serdecznie.
Pani Edyto, czy te jeziora będą wydzierżawione, będą prywatne?
To znaczy tak, ja muszę na początku bardzo sprostować wypowiedź słuchacza, ponieważ no, nie mam żadnej takiej informacji ani od starosty, ani sama prowadząc sprawy z zakresu jezior, że jakiekolwiek jezioro jest przeznaczone do sprzedaży. Jeżeli słuchacz poruszył temat Wapnicy, jest to temat zupełnie oboczny i tutaj chodzi nie o sprzedaż nieruchomości, jako o jeziora faktycznie piękne, o których pan mówi, natomiast chodzi o to, o zmianę klasyfikacji tych jezior, które poruszył, czyli faktycznie z wód płynących na wody stojące. Ale jest to postępowanie administracyjne, które wszczęła starosta na skutek informacji, które napłynęły, że jeziora to nie spełniają parametrów jezior płynących. W tej chwili toczy się tylko i wyłącznie postępowanie administracyjne, za które została zresztą wydana faktycznie decyzja starosty o zmianie klasyfikacji. Ponieważ to, co powiedział słuchacz, zostały wykonane ekspertyzy hydrologiczne sporządzone przez uprawnionych rzeczoznawców, którzy potwierdzili w tych operatach, że niestety te jeziora nie są jeziorami przepływowymi, tylko stojącymi. Od decyzji oczywiście tej, ponieważ pozostają te jeziora w jurysdykcji nie Skarbu Państwa i starosty, tylko w jurysdykcji Skarbu Państwa, a uprawnienia właścicielskie po zmianie przepisów wykonują obecnie Wody Polskie. Więc to nie są nieruchomości starosty, gdzie starosta może w pełni nimi władać i zarządzać. I tak jak tutaj Państwa informuję, jest to postępowanie wyłącznie administracyjne, na skutek faktycznie którego, gdyby doszło do zmiany klasyfikacji, zmienia się podmiot władający. Wówczas starosta, czyli Skarb Państwa, może być właścicielem nieruchomości i w sposób właściwy dla siebie, dla swojej gospodarki, może tymi jeziorami zarządzać. Natomiast chcę jeszcze sprostować, drodzy Państwo, jedną rzecz. Posiadamy również jeziora i w obecnym czasie w żadnej z naszych rozmów nie podejmowaliśmy ani decyzji, ani pani starosta o możliwości przeznaczenia do obrotu rynkowego. Jeziora powinny spełniać charakter społeczny, czyli no służyć celom ogólnym, tak? Więc tutaj na pewno w żaden sposób, przynajmniej nie mam takiej wiedzy, że jakiekolwiek jezioro, no chcielibyśmy przeznaczyć do obrotu rynkowego. Natomiast na pewno chcielibyśmy, żeby było w sposób racjonalny zagospodarowany przez podmioty, które po prostu znają sposób korzystania i ich użytkowania. Także tutaj, drodzy Państwo, no prostując tak wypowiedź słuchacza, muszę powiedzieć, że tutaj do żadnych jakichś takich daleko posuniętych kroków, jeżeli chodzi o sprzedaż, naprawdę proszę być spokojnym, bo tu nie toczą się żadne postępowania mające taki cel właśnie jak zbycie nieruchomości. A jeszcze z tego, co wiedza mi pozwala Państwu przekazać, to te jeziora są w dzierżawie. Jest dzierżawca, który te jezioro właśnie dzierżawi, zagospodarował, urządził i to jest prawdopodobnie umowa wieloletnia, zawarta no, poprzednio przez zarząd melioracji, tak? Przez zachodniopomorski zarząd gospodarki wodnej. Tak to wtedy wyglądało jeszcze w tamtym roku. Obecnie są to Wody Polskie.
Regionalny zarząd gospodarki wodnej rzeczywiście. Wody tak. Polskie już po zmianie. W takim razie nasuwa się pytanie, po co w ogóle starosta powiatowy chce zmienić kwalifikację tych jezior? Tak po prostu, bo zauważył, że nagle te jeziora zaczęły być wodami stojącymi, a nie przypływowymi. Ja zachęcam Państwa do otwarcia mapy, bo na mapie, no nie znam aż tak dobrze struktury tych jezior, ale na papie wyraźnie widać, że do jednego z jezior wpada rzeczka, która nazywa się Rzeczyca. Następnie pod dziesiątką, tak jak słuchacz mówi, jest kanał, który doprowadza wodę do tego jeziora znajdującego się po południowej stronie drogi krajowej numer 10 i jakimiś kanałami wpada aż do rzeki Inny przez miejscowość Sicko. Tak wynika z map. Czy coś się zmieniło? Czy mapy są nieaktualne? I w ogóle po co ta zmiana?
Ja powiem Państwu w ten sposób. To, że została wszczęta taka procedura, to nie jest rzecz, która odbywa się w jeden dzień. Taka rzecz u nas toczy się już około roku czasu. W tej sprawie było bardzo dużo spotkań. Natomiast skąd w ogóle historyczny temat jakby tych jezior wypłynął? Od Stargardzkiego Towarzystwa Wędkarskiego, które na skutek tego, że ma dość dużą wiedzę, nie tylko czysto teoretyczną, ale i praktyczną, i historyczną, no powzięło również szereg informacji, szereg dokumentów, z których wynika, że to są wody płynące. I to, co Państwu powiedziałam, to nie ja jestem ekspertem od tego, żeby decydować, czy faktycznie jest to woda płynąca, czy woda stojąca. Od tego są specjaliści. Takich specjalistów w Polsce no nie jest wielu, dlatego starosta zapytaniem ofertowym skierował takie właśnie oferty, czy można udokumentować to w sposób rzetelny i jednolity, jaka klasyfikacja tych jezior jest.
Pani Edyto, tak ale jaki jest cel tego? Ja zadałem pytanie, po co ta zmiana? No rozumiem, że może po prostu od tak, żeby status tego jeziora był zgodny ze stanem faktycznym, ale z mapy wynika, że to są cały czas jeziora przepływowe.
Ale panie redaktorze,
tylko chodzi mi tylko,
uwagę,
po co ta zmiana? Bo zmiana statusu jeziora jest bardzo istotna w kontekście dalszej możliwości dysponowania tymi jeziorami. Dopóki jest to woda płynąca, podlega to wodom polskim i powiat tak nie za bardzo może na przykład dzierżawić te jeziora. W momencie, kiedy to staje się wodą stojącą, to właściwie można to sprzedać, ogrodzić i koniec.
Ale to, co pan słusznie zauważył, no od lat pewne rzeczy regulujemy. Tu chodzi
a
o
ja
to,
pytam
żeby
po co? Jaki jest cel tego?
No ale ja odpowiadam teraz panu. Cel jest taki, że też trzeba uregulować stan prawny zgodny z stanem faktycznym. I dla nas to jest podstawowy cel. No nie może też powstać, jeżeli zadaje pan mi pytanie o drogach, to odbijając piłkę możemy powiedzieć o drogach. Dlaczego są drogi krajowe i wojewódzkie? Jest przydzielona jurysdykcja do władania odpowiednimi nieruchomościami i myślę, że to jest też podstawowy cel. No z drugiej strony, gdyby była teraz odwrotna sytuacja, mielibyśmy udokumentowane wody stojące, a jednak okazałoby się, że to są wody płynące, no to wtedy kompetencji takich również nie posiada starosta i nie może tym władać. Więc główny cel na pewno jest taki, że pewne rzeczy, no tak jak szereg innych, powinny mieć ujście zgodne z stan prawny stanem rzeczywistym. Natomiast to, co państwu powiedziałam, jeziorami zarządza starosta od niedawna. Jest to okres tak naprawdę jednego roku, od którego przejęliśmy jeziora i większość tych jezior pozostaje wydzierżawionych, ponieważ starosta przejmuje je z mocy prawa. Nie przejmuje je ad hoc, przyjmuje je po prostu z mocy prawa, z obciążeniem, które na nich istnieje.
To mówimy o wodach stojących.
O wodach stojących, natomiast
dobrze, to
nie przejmuje wod płynących.
Dobrze,
jeżeli
to
będzie
dlaczego,
to woda
dlaczego
stojąca,
teraz, jakie ma plany starosta, jeżeli chodzi o te jeziora? Kiedy staną się to już wody stojące?
To trzeba będzie pytać panią starostę albo pana starostę, kiedy te jeziora przejdą we władanie starosty, tak? One są we władaniu Wód Polskich. Więc też, drodzy państwo, nie oczekujcie odpowiedzi, że starosta podejmie dzisiaj decyzję, co z tym jeziorem się stanie, tak? No jeżeli wszystkie przepisy prawne na to wskażą, że jest to jednak jezioro czy płynące, czy jezioro stojące, no wtedy będzie odpowiednie nim zarządzanie. Czy przez obecnego, tak władającego, czy już pozostanie to w kompetencji Skarbu Państwa?
Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź pisemną, bo takie pytanie dotyczące tych jezior zadaliśmy, także skierowaliśmy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i teraz przyszedł mail z odpowiedzią. W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w zakresie charakteru wód jezior Gardzko oraz Wapnica Północna, obręb Wapnica, Wapnica Południowa, informuję, co następuje. W roku ubiegłym przed starostą Stargardzkim toczyło się z urzędu postępowanie w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków polegających na dokonaniu zmiany w operacie ewidencji gruntów, polegającej na dokonaniu zmiany wpisu w operacie ewidencji dla wyżej wymienionych działek w miejsce użytku oznaczonego grunty pod wodami płynącymi, oznaczenia grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, zakończone decyzją dokonującą takiej zmiany. Jako że starosta orzekł w przedmiotowym postępowaniu wbrew stanowisku prezentowanym przez działający w imieniu marszałka województwa zachodniopomorskiego, zachodniopomorski zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Szczecinie, wykonujący uprawnienia właścicielskie do wyżej wymienionych gruntów, w imieniu Skarbu Państwa oraz wbrew stanowisku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, obie wyżej wymienione instytucje złożyły w przedmiotowej sprawie odwołanie. Postępowanie przed organem odwoławczym, zachodniopomorskim wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nie zostało zakończone. Tym samym należy stwierdzić, że decyzja starosty Stargardzkiego nie jest ostateczna i na jej podstawie nie powinno się dokonywać zmian w ewidencji. Taka odpowiedź przyszła do nas od zastępcy dyrektora RZGW w Szczecinie i jutro uzyskamy także komentarz telefoniczny w tej sprawie.
No ja jak najbardziej potwierdzam stan, który pan mi odczytał i przedstawił. Oczywiście jak najbardziej ten stan rzeczywisty jest. Zostały złożone odwołania przez podmioty i strony, które mają do tego umocowanie i musimy poczekać na rozstrzygnięcie organu drugiej instancji.
Mhm. No dobrze.
Czyli tak jak też pan redaktor zaznaczył, zmiany w klasyfikacji nie może zaistnieć do momentu, kiedy nie będzie wydana decyzja ostateczna.
Rozumiem. I na temat ewentualnych planów dotyczących tych jezior dzisiaj jeszcze rozmawiać nie możemy, ale
tak,
jeżeli już
myślę,
ten status
tak.
będzie uregulowany, no bo jeżeli to pozostaną wody płynące, tak jak mówię, no na moje oko, patrząc na mapę, no to są ewidentnie wody płynące jeszcze. No wiadomo, no zmienia się pod tym względem sporo. To nic starosta powiatu stargardzkiego z tym zrobić nie będzie mógł, ale jeżeli to będą wody stojące już, to taka możliwość zaistnieje.
Na pewno zaistnieje możliwość zagospodarowania, ale tak jak powiedziałam w pierwszym swojej wypowiedzi, starosta nie przewiduje obrotu rynkowego, czyli sprzedaży. Jeżeli będzie przewidywał jakiekolwiek zagospodarowanie, to w formie dzierżawy. Czyli status taki sam, jaki teraz ta nieruchomość posiada, bo również na tym terenie jest dzierżawca.
Jeszcze zadzwonił do nas słuchacz, pan Longin. W tej sprawie, panie Longinie, witam. Dzień dobry.
Witam. Jest stały słuchacz, Longin. Ja mam takie pytanko. Ile jeszcze jezior zostanie wydzierżawione, sprzedane i największe kusownictwo będzie prowadzone na tych, dewastacja tych jezior i tak dalej. Płaci się za to pieniądze grube, mało tego, że wykupujemy karty, to jeszcze trzeba odrębnie płacić na te jeziora. Ktoś marzy tam po prostu niby, że coś zrobił, ale to za nasze pieniądze, bo on bierze dodatkowe opłaty. Ten prywatny, czy właściciel, czy najemca tego wszystkiego. To za nasze pieniądze, bo my płacimy wędkarze, poproszę. A największe kłusownicy to są właśnie ci prywaciarze. Siatki pozakładane na dopływach, na wszystkim. Co to jest? To jest dewastacja jezior i tak dalej.
Panie Longinie, bardzo panu dziękuję za komentarz. Na razie nie wiadomo, co z tymi dwoma jeziorami w Wapnicy po obu stronach drogi krajowej numer 10. Ładne okolice. Proszę zwrócić uwagę na to, jeżeli państwo będą przejeżdżali tamtędy. Zobaczymy, co dalej z tymi jeziorami. Jutro, tak jak już powiedziałem, komentarz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w tej sprawie, a dzisiaj rozmawiała z nami pani Edyta Nowicka, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Dziękuję pani Edyto za rozmowę.
Dziękuję również serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję i do usłyszenia. Z nami jest pan Lech Karwowski. Wracamy do Szczecina i do Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dyrektor tego muzeum, pan Lech Karwowski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Muzeum odwiedziła w niedzielę nasza słuchaczka. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Mieszkam w Szczecinie. Chciałam poruszyć sprawę, która zaistniała w muzeum w Szczecinie, na Wałach Chrobrego. W niedzielę postanowiliśmy z mężem wybrać się do muzeum. Zobaczyliśmy, że tam są ciekawe wystawy. W związku z tym, że jestem osobą niepełnosprawną, chodzę o kuli, nie mogę za bardzo chodzić po schodach, więc mąż się zapytał, czy jest winda. Oczywiście pan powiedział, że jest, że można skorzystać. Z szatni tam wybiegł inny pan, popatrzył na mnie i mówi, no pani to sobie może pójść po schodach. I proszę pana, nie mogłam skorzystać z tej windy, żeśmy zrezygnowali z oglądania tych wystaw, pomimo, że w muzeum było ze trzy osoby wszystkiego. Jestem zszokowana taką postawą pracowników muzeum, bo będąc w październiku na zamku nie było tego problemu, bo pani sama podeszła do mnie i zaproponowała, że ona mnie zawiezie na górę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon. Z panem Karwowskim, dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, rozmawiałem co najmniej dwie godziny przed tym programem. Panie dyrektorze, czy udało się coś ustalić i czy może pan przedstawić teraz, nie wiem, wersję pracowników, którzy byli wtedy w niedzielę? Jak to wyglądało z ich punktu widzenia?
O ile jest to istotne, bo dla nas raczej ważny jest komfort widza, a nie to, czy wszystko zostało przekazane zgodnie z z każdym szczegółem. Ja bym powiedział tak, jest mi niezmiernie przykro, że ta pani poczuła się tak niekomfortowo, bo jeżeli otrzymałaby tego typu komunikat ze strony obsługi muzeum, byłoby to karygodne. I niezależnie od tego, czy to brzmiało dokładnie tak, czy trochę inaczej, ja tą panią bardzo przepraszam. Zobowiązujemy się oczywiście naprawić tą nieprzyjemną sytuację, która miała miejsce. Jeżeli ta pani mimo wszystko zechciałaby nas jeszcze odwiedzić, to na pewno postaramy się, żeby miała luksusową drogę do windy i żeby nawet z przewodnikiem mogła obejrzeć nasze wystawy. Także jeszcze raz podkreślam, bardzo przepraszam, bo komfort naszych widzów jest najważniejszy i to nas przede wszystkim interesuje.
Panie dyrektorze, czy jest tak, że potrzebna jest jakaś dodatkowa pomoc, dodatkowa obsługa, żeby tę windę uruchomić? Czy to nie jest po prostu tak, że każdy może przyjść, jeżeli potrzebuje transport windą, wejść do niej, uruchomić i skorzystać z niej? Czy potrzebny jest pracownik?
Nie, to nie tak. Pracownicy wiedzą, co mają robić. Natomiast budynek jest zabytkowy. I żeby dotrzeć do windy, trzeba przejść przez sale wystawowe i przez niewielkie schodki, które prowadzą na zaplecze, gdzie jest winda osobowa. I ta winda oczywiście to jest winda, z której mogą skorzystać również nasi widzowie. Póki się ta sytuacja nie zmieni, a zmieni się dopiero wtedy, kiedy będziemy mogli przewidzieć wielką inwestycję rozbudowy muzeum, no to musi niestety w ten sposób to się odbywać, bo gmachu frontowym nie ma niestety miejsca na windę dla niepełnosprawnych, w zasadzie na żadną windę.
Czyli jak na razie potrzebna jest pomoc pracownika i mam nadzieję, że nasza słuchaczka, która zadzwoniła do nas i opowiedziała o swojej niemiłej przygodzie w Muzeum Narodowym w niedzielę, słyszy w tej chwili przeprosiny pana Lecha Karwowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego, i mamy nadzieję, że do takich sytuacji absolutnie nie będzie w przyszłości dochodziło. A jeszcze tak nawiasem mówiąc, co ciekawego w muzeum? Czy możemy zaprosić naszych słuchaczy w tej chwili do tego, żeby złożyli wizytę przy Wałach Chrobrego?
Właśnie. Spodziewam się, że pani chciała obejrzeć wystawę Biedermajerowską, która jest właśnie naszym hitem ostatniego miesiąca. No niestety trzeba do niej podjechać windą. Nie wiem, czy ta pani mnie słyszy, ale jeżeli byłaby uprzejma nawiązać kontakt bezpośrednio z dyrekcją, to zadbamy o to, żeby mogła w bardziej komfortowych warunkach dotrzeć na tą wystawę. Jeszcze raz przepraszam i zapraszam.
A numer telefonu do pana dyrektora jest na stronie Muzeum Narodowego w Szczecinie, zatem zapraszamy do kontaktu. Pan Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze wrócimy do tematu kamienicy, której już niedługo nie będzie. Kamienica przy ulicy Chmielewskiego, 17A dokładnie. Na temat tej kamienicy, planowanej rozbiórki, rozmawiałem z panem Tomaszem Klekiem, rzecznikiem do spraw mieszkalnictwa miasta Szczecina. Zatelefonowała po tej rozmowie słuchaczka, która tam mieszka, pani Halina. Mówiła, że warunki w tej kamienicy są straszne, że dookoła są pustostany, brakuje okien na klatkach schodowych i w ubikacjach jest generalnie zimno, pani musi ogrzewać praktycznie dużą część tego budynku, nie stać jej na to i bardzo prosi nas o pomoc. Pan Tomasz Klek odpowiedział na ten telefon, mówiąc, że pani Halina już otrzymywała propozycję zamiany mieszkania i po tej rozmowie znowu zatelefonowała do nas pani Halina. Proszę posłuchać tego telefonu.
Dzień dobry. Dzwonię w sprawie audycji, której nie słuchałam, dopiero dzisiaj na internecie odsłuchałam. W związku z tym, że ten pan znowu mówi nieprawdę, ze względu na to, że ja dostałam tylko jedną, jedyną propozycję mieszkania do remontu, oszacowany koszt tego mieszkania był 41 206 zł. Dlatego w związku z tym do państwa dzwonię, żeby wyjaśnić tą sprawę nieprawdy. Nieprawdy, którym ten pan mówi, że dostałam 3 propozycje wspaniałych mieszkań. A niestety prawda jest taka, że dostałam jedną propozycję mieszkania do remontu na ulicy, proszę pana, Wojska Wielkopolskiej 2316. I za mieszkanie, które tutaj cały czas remontowałam, dostaję takie mieszkanie. Emerytka, która ma 73 lata. Dziękuję bardzo. Do widzenia i miłego dnia.
Dziękujemy i mamy nadzieję, że także zatelefonuje do nas pani i opowie, jak wyglądała wizyta urzędników, bo taką wizytę mieliśmy, zwłaszcza pani miała, obiecaną, że sprawdzą, jaki jest stan w tej chwili tego mieszkania, mieszkań przyległych, czy rzeczywiście potrzebne jest zabezpieczenie. Dowiedzieliśmy się od pani, że jest zimno, o czym już mówiłem, także o tym, że dach przecieka i zalewa strych tej kamienicy. Mam nadzieję, że urzędnicy tam się już pojawili i że jakieś działania zostaną podjęte, żeby tymczasowo zabezpieczyć tę kamienicę, dopóki nie otrzyma pani mieszkania zastępczego i nie będzie pani się mogła z niego, z tego mieszkania przy Chmielewskiego, wyprowadzić. Kamienica idzie do rozbiórki. Co powstanie w tym miejscu, jeszcze tego nie wiemy. Dowiemy się pewnie w najbliższym czasie. Za 8 minut będzie godzina 13. Pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, teraz jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Teraz do centrum się przenosimy. Napisali do nas mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej w listopadzie 2017 roku. My, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, ulica Pocztowa oraz zarządca WM Brel 2, zwróciliśmy się do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z prośbą o ustawienie lustra drogowego umożliwiającego bezpieczny wyjazd z bramy wyjazdowej przy ulicy Bolesława Śmiałego 7. Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. Napisaliśmy odwołanie do ZDITM i do Zarządu Dróg Urzędu Miasta Szczecin. Ponownie otrzymaliśmy odpowiedź negatywną. Koszt ustawienia lustra drogowego pokrywa wspólnota mieszkaniowa. Naszym zdaniem argumenty przedstawione w pismach obu instytucji dotyczące braku zgody na ustawienie lustra drogowego naruszają prawo kierowców do bezpiecznego włączania się do ruchu. Prosimy o zainteresowanie się sprawą, ponieważ wyjazd z bramy przy ulicy Bolesława Śmiałego dotyczy średnio ponad 50 samochodów. Na odcinku od ulicy 5 Lipca do Turzyna wzdłuż ulicy Bohaterów Warszawy przy każdej bramie wyjazdowej postawione są lustra drogowe, natomiast przy 5 Lipca obok cukierni Bajdek postawiono lustro drogowe, które nie wiadomo czemu ma służyć. W związku z tym prosimy o reakcję. Dlaczego pani Hanno przy akurat tym wyjeździe z Bolesława, z kamienicy przy Bolesława Śmiałego 7 nie może być lustra?
Rzeczywiście takie pismo do nas wpłynęło. W listopadzie odnieśliśmy się do niego. Rzeczywiście pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego przekazali informację, że nie ma potrzeby postawienia lustra właśnie w tym miejscu. Zresztą dwukrotnie byli na wizji lokalnej i sami próbowali wyjeżdżać z bramy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak duży problem, jaki został opisany. Okazuje się, że nie, że przy zachowaniu ostrożności spokojnie można się do tego ruchu włączyć. Zresztą zasięgaliśmy też opinii zarządzającego ruchem, czyli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, i oni również podtrzymali nasze stanowisko, czyli jakby odmowę, żeby to lustro w tym miejscu postawić. Takie sytuacje i problemy większe czy mniejsze z wyjazdem z bram w różnych miejscach w Szczecinie jest dosyć powszechne. Znaczy problem. Jakby stanowi to nie tyle trudność, to trzeba rzeczywiście zachować ostrożność. W tym miejscu zostały postawione dodatkowe słupki, ponieważ jakby główną przyczyną tego ograniczenia widoczności są samochody parkujące często w niedozwolonych miejscach. Natomiast pamiętajmy, że takich miejsc naprawdę jest w Szczecinie mnóstwo. Luster, którymi zarządza i opiekuje się Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, jest ponad 200. I oczywiście wspólnota na własny koszt chciałaby takie lustro ustawić, natomiast potem utrzymaniem tego lustra i innych w mieście zajmować musiałby się Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. No, tak jak powiedziałam, w tym miejscu nie widzimy takiej potrzeby, żeby to lustro zostało zamontowane. Stąd też dwukrotna odmowa i Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, i Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
I tego lustra tam nie będzie. Jeszcze na koniec mail od naszego słuchacza. Witam, czy mógłby ktoś zrobić coś z grzaniem w autobusie linii 60 o numerze 1596, kurs po 7 rano? Czy ja muszę od początku zimy za każdym razem przesiadać się w następny, bo jest tak zimno? Niestety Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na maile nie odpowiada. Pani Hanno, niewiele mamy czasu. Proszę tylko obiecać, że w autobusach będzie ciepło, a ten konkretny to jest 60, boczny 15.96, 7 rano, a mail jest z dzisiaj, więc to było dzisiaj pewnie.
Obiecuję, że przekażę tą informację osobom odpowiedzialnym za to i jeżeli ktoś wysyła maila do Zarządu Drogi Transportu Miejskiego, to od razu informuję, że jest 30 dni na odpowiedź na taką wiadomość. W związku z tym, że ten pan dostanie odpowiedź stosowną, natomiast musi na nią poczekać.
Tak, za 30 dni może już być trochę cieplej. Zatem emocje opadną, ale u nas...
Natomiast takich informacji bywa bardzo dużo, tak? Ja tylko mówię, jaki jest administracyjny czas na odpowiedź w różnych sprawach do Zarządu
ale
Drogi,
u nas szybciej, także proszę także pisać do czasu reakcji. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki,
do usłyszenia. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia jutro.